Zbliżamy się do końca roku 2019, 11 grudnia, godzina 18.03, no i tak jak prawie zawsze z małymi wyjątkami, krótka piłka. Ja nazywam się Janek Sławiński, a razem ze mną w studiu są dzisiaj
Karol Drzewicki,
Bartosz Pilecki,
Kacper Klein.
I mam nadzieję, panowie, tak nawiązując do tweeta jednego z naszych ulubionych byłych reprezentantów Polski, mam nadzieję, że nie jechaliście tutaj żadną taksówką, bo wszyscy są na czas. Podziało się trochę od kiedy ostatnio słyszeliśmy się na antenie i wszyscy eksperci tłumami walili do drzwi studia. Przyjęliśmy tylko trójkę. No i zaczynamy od tego, co działo się wczoraj od Ligi Mistrzów. No i na sam początek chyba najsmutniejsza wiadomość. Ajax przegrywa z Walencją 0-1 i Ajaxu w Lidze Mistrzów już nie będziemy oglądali. No i czy to jest pech, czy to jest zmęczenie wynikające z poprzedniego sezonu?
Jeśli chodzi o sam Ajax, to bym powiedział, że bardziej pech, może taka nawet nonszalancja, no bo no, jakby nie patrzeć, Ajax wiódł prym w tej grupie od pierwszej kolejki. Dopiero teraz, no, po pięciu kolejkach, kiedy prowadził, no, jedna przegrana spowodowała to, no, że niestety Ajax żegna się z Ligą Mistrzów, ale samo podejście do tego meczu. Z drugiej strony mieliśmy Walencję, która była przetrzewiona kontuzjami. Swoją drogą na skrzydłach zobaczyliśmy napastników. No i no, jakby ta ultraofensywa musiała iść od pierwszej minuty. Ajax, widząc to, jak gra Walencja, także podszedł no, ofensywnie, z ofensywnym nastawieniem, no jakby ta walka trwała tam powiedzmy do 24 minuty, kiedy nagle Walencja wyszła z kontrą i strzeliła tą bramkę, więc Ajax troszeczkę na własne życzenie, ale mówiłeś, czy to jest pech, czy może jakieś takie zmęczenie. Powiedziałbym, że raz, że pech, a dwa, że głupota Weltmana i Blinda w meczu z Chelsea. No to widzę, Kasper, chce się odezwać.
Wyrywasz się, więc...
Tak, no, my zawsze mamy taką tendencję, że jeżeli ktoś gra piękną piłkę, a jak zgra piękną piłkę, to jest fakt niepodważalny, to chcemy im współczuć, jeżeli coś nie idzie po ich myśli. Tak było w półfinale w zeszłej edycji Ligi Mistrzów, kiedy no, w tych takich kuriozalnych okolicznościach odpadli z Tottenhamem. Ja uważam do dziś, że troszkę na własne życzenie, tam zabrakło koncentracji i doświadczenia, no ale było ich szkoda. Jednak osoby, które... Ty wspomniałeś o błędach Weltmana i Blinda w meczach z Chelsea, ale ja dzisiaj jeszcze sobie przypominając to, jak wyglądał mecz Ajaxu z Walencją właśnie wczorajszy i oglądając skrót, widziałem bramkę Walencji, widziałem bramkę Rodrigo i to, co przy tej bramce zrobił Joel Weltman, jak złamał linię spalonego na, nie wiem, 12 metrów, to pomyślałem sobie, że no, obrońcy na tym poziomie nie przystoi i Ajaxu nie może być szkoda, ponieważ Walencja miała pecha. Walencja miała pecha przystępując do tego spotkania w tak przetrzebionym składzie. Ty sam o tym mówiłeś, Karol, kiedy rozmawialiśmy poza audycją.
No
że...
dokładnie, no 3-4 zawodników z rezerw to samo mówi.
Dokładnie, no Walencja nie powinna tego spotkania wygrać i prawdopodobnie nie wygrałaby, gdyby, tak powiem troszkę może w oczywisty sposób, ale Ajax przegrał to spotkanie bardziej niż Walencja to spotkanie wygrała i nie powinno być ich żal, przegraj na własne życzenie i taka drużyna może właśnie nie powinna znaleźć się w tej elitarnej szesnastce.
Ale Ajax dołączy do Ligi Europy, no i Bartku pytanie do ciebie, czy Ajax będzie liczył się w walce do samego końca i być może zwycięstwem w Lidze Europy odbije sobie, wynagrodzi sobie te smutki?
Myślę, że to trzeba zobaczyć, jakie nastroje będą panowały w drużynie po tym spotkaniu, ponieważ mi Ajaxu w ogóle nie jest szkoda, tak jak tutaj podobnie jak koledzy mówią. Wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym albo pójdzie wszystko w górę, albo wszystko upadnie i być może znowu Ajaxu nie będziemy oglądać na takim poziomie przez następne kilka lat. W tym momencie są rzeczywiście jednym z faworytów przynajmniej do półfinału Ligi Europy, ale no pamiętamy, że też w tym gronie faworytów może teraz pojawił się konkurent w postaci Interu Mediolan.
No i właśnie do Interu zaraz przejdziemy. Grupa H, Walencja, Chelsea, punktów 11. Na trzecim miejscu Ajax, punktów 10. Na czwartym Lille z zaledwie jednym punktem po remisie z Walencją. Walencja, gdyby ten mecz wygrała, no mogłaby już spokojnie podchodzić do tego spotkania. No i właśnie, mówiliśmy o Interze. No to mecz Interu z Barceloną. Interu, który, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że trochę zmarnował te szanse, żeby przeskoczyć Dortmund. Trochę też, nie wiem, czy tej motywacji zabrakło, czy z kolei motywacji mogło być za dużo. Barcelona no, po profesorsku wygrała to spotkanie i dodatkowo zgromadziła w swoim składzie najmłodszego strzelca w Lidze Mistrzów.
Znaczy, znowu, unikajmy słowa pech w sytuacji, kiedy przegrywa się na własnym stadionie po bramkach dwóch debiutantów, którzy z dorosłą piłką jeszcze równie dobrze mogliby nie mieć za wiele wspólnego. To są fantastyczni piłkarze, zarówno Perez, jak i Fati nadają się już do tego elitarnego futbolu, ale no, obrońcy tacy jak Diego Godin czy Stefan de Vrij, którzy po prostu słyną ze swoich umiejętności, z twardej gry w obronie, mają renomę, zwłaszcza w calcio, no to nie wypada po prostu przegrywać takiego spotkania, zwłaszcza kiedy walczy się o awans. Tam nawet jakby Inter, no gdyby Inter zremisował to spotkanie, to też nie oglądalibyśmy ich w 1/8 finału, ale ta porażka jest takim ucieleśnieniem moim zdaniem tego, jak Inter podszedł do tej fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo tam są umiejętności, jest klasa zespołu, ale jeżeli się zaczyna fazę grupową od remisu u siebie, chociażby właśnie ze Slavią Praga, tak, i też w takich panicznych okolicznościach, no to może nie należy się spodziewać niczego wielkiego.
Ja jeszcze przypomnę tą wypowiedź Conte na półmetku fazy grupowej, że on nie ma, że on powiedział, stwierdził w zasadzie wprost, że on nie ma drużyny, która jest w stanie osiągać wielkie rzeczy.
To jest kuriozum zupełne moim zdaniem.
Więc powiedział, że tam poza Godinem, no to jakby sami zawodnicy w tym momencie mogli się poczuć urażeni, jakby, nie wiem, mogło im odciąć jeden skrzydła, cokolwiek.
To co w takim razie ma powiedzieć Valverde, który pokonał ten Inter Antonio Conte po bramkach właśnie Fatiego i Pereza, jeżeli
Tego zmierzam.
Inter wystawia takich zawodników, jak wczoraj wystawił, czyli samych naprawdę doświadczonych piłkarzy o wysokiej klasie sportowej, no to nie wypada po prostu mówić takich słów właśnie jak Antonio Conte, bo nie przegrała kadra, tylko przegrał po prostu zespół no, w pełni tak naprawdę usposobiony do tego, by móc wygrać.
Inter najzwyczajniej w świecie się zbłaźnił, ponieważ pokonały ich tak naprawdę grupa dzieciaków, która się pobawiła i pokazała, jak się gra w piłkę. Inter przecież sprowadził Lukaku, sprowadził między innymi Godina. Mają dobry skład, mają mocny środek pola. Wczoraj grali tak naprawdę o życie w grupie, w której naprawdę mieli realne szanse na wyjście, ponieważ Slavia Praga, która urwała punkty właśnie Interowe, przecież urwała też punkty Barcelonie, więc no to była idealna szansa na to, żeby Inter w końcu zagrał w dalszej fazie Ligi Mistrzów.
No i właśnie, czy z Interu obok Ajaxu będzie nam się rodził drugi faworyt do zwycięstwa Ligi Europy, czy Inter raczej będziemy widzieli w tej odsłonie takiej półrezerwowej i skupią się oni raczej na tym, żeby w Serie A wypaść jak najlepiej?
No skoro Conte mówi, że jego drużyna nie jest w stanie osiągać wielkich rzeczy, to myślę, że się skupią tylko i wyłącznie na grę w calcio, więc no, tutaj bym musiał temat. No, oczywiście Inter trzeba traktować jako realnego potentata do minimum półfinału Ligi Europy. Jestem w stanie uwierzyć, że taki rezultat mogą osiągnąć, chociaż jak widziałem takie przewidywania, na kogo mogą trafić, no to w pierwszej kolejności pojawia się Sevilla i Manchester United, więc jakby no na dzień dobry mogą być zacięte mecze. Nie możemy skreślać Interu także no, w lidze włoskiej, chociaż tam też się zaczynają te problemy. Nie wiem, no moim zdaniem Inter to jest taki zespół, który w tym momencie może, ale jeśli Conte podchodzi do tego, jak podchodzi, no to może z tego nic nie wyjść.
Kacper?
Znaczy, zależy wszystko od tego, z jakim nastawieniem Inter do tej Ligi Europy przystąpi, tak? Tak jak powiedział Karol, jeżeli spełnią się nasze przypuszczenia wspólne, no to Inter w tej Lidze Europy po prostu nie zagra na miarę swoich możliwości i no, skupią się po prostu na rywalizacji w Serie A. Natomiast jeżeli okazałoby się jednak, że chcieliby dołożyć potencjalnie kolejne trofeum do gabloty, które wbrew pozorom staje się coraz bardziej prestiżowe, mam wrażenie, no to mają jak najbardziej realne szanse, bo klasa sportowa jest. Jedyne, co może nie zagrać, to właśnie no, po prostu brak zaangażowania w tym pucharze albo takie sytuacje gdzieś tam pozaboiskowe, jak chociażby w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no o czym mówiliśmy też chwilę temu.
No ale skoro Conte mówi, że nie ma drużyny, z którą może osiągać wielkie rzeczy, to niech sobie może też od razu odpuści Ligę Włoską, sprzedać tych zawodników, których sprowadzili i nie róbmy z tego wielkiego problemu. A tak poważnie to powinni się skupić i na jednym, i na drugim, żeby mieć dwie różne możliwości, ponieważ na wiosnę, jak się zaczną ciężary w Lidze Włoskiej, to może zacząć być nerwowo.
Drugie spotkanie w grupie F, czyli Borussia Dortmund, Slavia Praga. Patrząc na wynik 2-1 zwycięstwo ekipy niemieckiej, no to możemy powiedzieć chyba ze spokojem, że po prostu kolejne zadanie zostało wykonane, ale z drugiej strony bramka Slavii w 43 minucie mogła wlać nadzieję w serca kibiców Interu. No i właśnie, czy Dortmund raczej odpuścił sobie po prostu końcówkę pierwszej połowy i w ogóle no nie specjalnie przykładał się w tym meczu do gry, bo wiedział, że zwycięży, czy raczej tutaj coś dalej z formą Dortmundu jest nie tak?
Nie, no myślę, że przykładali się w 100%, patrząc na to, o czym mówił chociażby Bartek, że Slavia po prostu ma talent do urywania punktów naprawdę wielkim zespołom. Borussia zrobiła to, co musiała zrobić, po prostu wygrała skromnie, ale wystarczyło to do awansu. Ja uważam, że Lucien Favre naprawdę robi dobrą robotę w Dortmundzie. Tam jest wielu krytyków jego osoby i ludzi chętnych do zastąpienia go na stanowisku trenera Dortmundczyków, ale to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja myślę, że jeżeli Dortmund będzie miał dobre losowanie, to może nawet powalczyć o ćwierćfinał, półfinał. Zobaczymy, jak będzie.
Czy o zespole z Dortmundu jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać przy okazji Ligi Niemieckiej, przechodząc do Slavii. No Slavia to jest taki zespół, no, który po prostu trafił do tej grupy, no i co ona miała zrobić? No rok temu udało im się wyeliminować Sevilla, zagrali równy mecz z Chelsea, dwumecz. No i w tym sezonie tak, no urwali, powiedziałeś Kasper, punkty Interowi i Barcelonie. Z Dortmundem też pokazali no, kawałek dobrej piłki. No jak na zespół z takim potencjałem, myślę, że spełnili swoje zadanie, a to, że ta bramka akurat dała kopa Borussii do tego, żeby no, pchnąć ich do ofensywnej gry, no to już jakby inna kwestia.
Grupa F, Barcelona punktów 14, Dortmund punktów 10, Inter 7 oczek i Slavia 2 oczka, no ale tak jak wszyscy mówimy, że po Slavii i tak nie zostało wcale najgorsze wrażenie. Kolejne spotkanie, wczorajsze mecz Napoli z Genk. Napoli rozgromiło swoich rywali 4-0, spora też zasługa bramkarza Genk, debiutanta, jeszcze nastolatka, ale coś, co chyba w tym meczu nas interesuje najbardziej, to to, że Arek Milik w końcu pokazał, że potrafi te bramki strzelać, że jest niesamowity i niewiele brakowało, bo wydaje się, że mógł dostać w tej 75. minucie szansę, żeby z rzutu karnego oszukać bramkarza raz jeszcze, zgromadzić na swoim koncie 4 bramki. No ale to chyba takie troszkę słodkie pożegnanie Carlo Ancelottiego.
No chyba tutaj prezes Napoli brał korepetycję u Dominika Midaka, jeżeli chodzi o zwalnianie trenerów. No, w każdym razie fajnie, że Arek Milik zdobył te 3 bramki, niech nam się szykuje tutaj na Mistrzostwa Europy i myślę, że Napoli spokojnie wygrało, nie wygrało, miało drugie miejsce, ale no.
W końcu nie odpadli z fazy grupowej, grając w grupie z Liverpoolem.
No to też prawda, Napoli miało na początku tego sezonu no, troszeczkę pecha, jeśli chodzi o Ligę Włoską. Na szczęście Widzę Mistrzów zaczęło im iść no, jak na domiar złego. No, z drugiej strony, jakby nie patrzeć, forma Napoli w europejskich pucharach jest zawsze odwrotnie proporcjonalna do formy Atalanty, no, ale w tym sezonie Atalanta ma szansę wyjść z grupy, więc zobaczymy, jak to będzie.
Ja tylko chciałem dodać, że przed chwilką wypłynęła informacja, że nowym trenerem Napoli jest już oficjalnie Gennaro Gattuso.
O, a to niespodzianka.
Więc nie wiem, czy to zmiana na plus, czy na minus. Na pewno pod względem doświadczenia no, tego resume dużo mniej. Ale Milan pod wodzą Gattuso, jak się dzisiaj okazuje, patrząc na ten Milan właśnie, który poczyna sobie w tym sezonie, wcale nie grał źle, więc może to coś też...
Jak był Gattuso, to piątek strzela, może Milik będzie strzelał, bo usłyszał, że Gattuso przychodzi.
Właśnie, pewnie już Gattuso po prostu go korespondencyjnie trenował w tym meczu, stąd ten hat-trick. Tak?
Albo jest nadzieja, że się Zieliński w końcu odblokuje.
O. Właśnie, może w końcu się obudzi. Nie obudził się za to Salzburg. Drugie spotkanie, Salzburg miał okazję wyeliminować Liverpool z gry w Lidze Mistrzów. No niestety też tutaj im się nie udało. Zawiódł, wydaje się, chyba najbardziej w tym wszystkim, nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, przehajpowany Haaland, który sam zresztą no sobie mówi w wywiadach, że on strzeli wszystkie bramki w tym meczu, on doprowadzi Salzburg do następnej części rozgrywek w Lidze Mistrzów. No cóż, nie udało się, ale chyba spotkanie nie najgorsze.
No nie najgorsze. Fajnie się oglądało w ogóle Salzburg w tym sezonie Ligi Mistrzów. Tutaj zabrakło doświadczenia. Do 60 minuty grali super. Grali na pełnym gazie. Tam mieli sytuację. Zabrakło tylko i wyłącznie doświadczenia. No i może odrobinę szczęścia. A co do Haalanda, no to wydaje mi się, że to był taki swojego rodzaju trash talk, jaki stosują na przykład bokserzy.
No właśnie, Liverpool wygrał, no i to chyba dobitnie pokazuje, że jednak w Lidze Mistrzów, kiedy jest sytuacja w ostatniej kolejce, że liczy się tylko zwycięstwo, żeby wyjść z grupy, no to jednak to doświadczenie jest naprawdę potrzebne.
No Liverpool już naprawdę w tym sezonie udowodnił wszystkim niedowiarkom, że są zespołem z absolutnego topu. jeżeli byłoby cokolwiek do udowadniania po sezonie, w którym byli wicemistrzem Anglii i wygrali Ligę Mistrzów oczywiście. Natomiast no, w tym momencie przewaga w Premier League już ogromna. Tak jak sam powiedziałeś zresztą, po raz kolejny spieli się w tym kluczowym momencie w Lidze Mistrzów. No i tak naprawdę wszystko przed nimi. Zobaczymy, z jakim też nastawieniem do tej fazy pucharowej Ligi Mistrzów wyjdą. Ja myślałem, że no, skupią się w 100% tej lidze angielskiej w tym sezonie, ale jeżeli będą mieli tak dużą przewagę, jak mają teraz i to mistrzostwo będzie no, coraz bardziej realne, gdzieś tam na wiosnę, w marcu, kwietniu, no to może właśnie pokuszą się o ponowny rajd po złoto w Lidze Mistrzów, bo byłoby to osiągnięcie co niemiara, gdyż jak na razie tylko i wyłącznie Real Madryt w obecnej formule Ligi Mistrzów obronił swoje trofeum, także Liverpool mógłby być drugi.
No i Jurgen Klopp, podejrzewam, że zostałby ozłocony, jego pomnik w Liverpoolu stałby na każdym skrzyżowaniu. Karolu, czy cały świat już dowiedział się, kim jest Naby Keita?
No myślę, że tak. No przy takiej przepięknej bramce, gdzie naprawdę żaden z obrońców nie mógł doskoczyć do tej piłki, Naby Keita jest no, przynajmniej drugim Divokiem Origim w tym momencie.
Spodziewaliście się, że Mohamed Salah z takiego kąta strzeli bramkę? No muszę każdego o to zapytać.
Kiedy oglądałem tę akcję na żywo? Nie wiem, liczyłem, że nie, bo byłem troszkę no tutaj ku Salzburgowi się skłaniałem, jeśli chodzi o moje kibicowskie sympatie, no ale szapoba, czapki z głów.
Ja szczerze mówiąc, jak Salah strzelił, to odwróciłem głowę i dopiero po chwili usłyszałem, że krzyczał tam w telewizorze, więc...
Ja myślałem, że oglądam przynajmniej powtórkę Roberto Carlosa z 2002 roku.
Grupa E, Liverpool punktów 13, Napoli punktów 12, Salzburg 7 punktów, no i Genk tylko z jednym oczkiem. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda sytuacja w tych grupach, które zakończyły zmagania już w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No to o grupie E, F i H rozmawialiśmy. Grupa G, RB Lipsk punktów 11, Lyon punktów 8, Benfica 7 oczek i Zenit też oczek 7, no ale mogła być taka sytuacja, gdzie trzy drużyny miałyby po 7 punktów, ale czy tak patrząc na ogół tej grupy, chyba mogliśmy się spodziewać, że tak właśnie będzie wyglądała ta tabela po 6 spotkaniach.
No wskazanie faworyta przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Mistrzów w tej konkretnej grupie było bardzo trudnym zadaniem. Myślę, że właśnie głosów przemawiających za Lipskiem było najwięcej i to się sprawdziło, ale równie dobrze tą grupę mógł wygrać Lyon, Zenit, Benfica, bo to są drużyny bardziej doświadczone od Lipska. Skończyło się tak, jak się skończyło. Ja myślę, że tutaj nikt nie powinien ani mieć specjalnych nadziei na jakieś niesamowite osiągnięcia w tej Ligi Mistrzów, ani też jakoś specjalnie nie płakać po tym, no, po eliminacji z tych rozgrywek, bo wszyscy zaprezentowali się dobrze. Lipsk może zaskoczyć w fazie pucharowej, może troszkę za szybko to powiedziałem, że nie ma większych nadziei, no ale na pewno będą musieli się wspiąć na wyżyny swoich możliwości, bo w tym momencie rywalizacja wskakuje już na zupełnie inny poziom.
Bartku?
To jest taka grupa, którą chyba najmniej się oglądało podczas tej fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale rzeczywiście, jak tutaj Kacper powiedział, że w zasadzie Zenit mógł to wygrać, mogła Benfica to wygrać. Tabela wygląda, jak wygląda. Może bym tylko zamienił Benfica z Lyonem miejscami i byłbym zadowolony wtedy.
Karol?
W zasadzie w tej grupie więcej przegranych niż wygranych, no bo wygrał oczywiście tylko RB Lipsk. Do ostatniej kolejki nie było wiadomo, kto zajmie to drugie miejsce.
Nie, no Lyon nie jest przegranym, tak? Skoro awansował, no jednak.
Znaczy, no nie jest przegranym, ale no jakby nie Memphis Depay bramką w 82 minucie, to no tak. Dalej byśmy oglądali Zenit Sankt Petersburg, który przegrał notabene 3-0 z Benficą. Więc takie dziwne rozstrzygnięcia w tych grupach. No nie, no jeśli chodzi o RB Lipsk, myślę, że mogą przejść do ćwierćfinału, jeśli losowanie oczywiście będzie korzystne. Co do Lyonu, jakby nie mam złudzeń, że następna faza Ligi Mistrzów będzie ich ostatnią.
No i przegląd całej reszty grup, które nam zostały, bo dzisiaj przed nami kilka bardzo ciekawych spotkań. No, o grupie A wiemy już praktycznie wszystko, no, poza trzecim miejscem, jak będzie wyglądała ta kolejność. PSG punktów 13, Real punktów 8, Klub Bryży punkty 3 i Galatasaray punkty 2. PSG gra z Galatą i Bryż gra z Realem Madryt. No i tutaj wydaje się, że chyba obie drużyny nie mają co liczyć na jakiekolwiek zdobycze punktowe, więc ta tabela po tym meczu będzie wyglądała identycznie. Grupa B, bo o tej też trochę porozmawiamy. Mecz Bayernu z Tottenhamem. No i Tottenham przyjeżdża bardzo mocno osłabiony, nie tylko kontuzjami, ale i decyzjami José Mourinho. No i czy możemy spodziewać się wyroku ze strony Bayernu na zespole do lat 7 wystawionym przez Tottenham?
No ja myślę, że możemy spodziewać się wyroku na zespole do lat 7 Tottenhamu, co może też być kontrowersyjne w świetle prawa. Natomiast no, nie ukrywajmy, że zwycięzca w tym meczu może być raczej tylko jeden. Gdyby Tottenham przyjechał naprawdę w pełnym składzie. Ja rozumiem decyzję Mourinho, że tego nie zrobił, bo tam jest w tej chwili walka w lidze.
No, następny mecz z Wolverhampton, który jest tylko punkt na nimi, więc...
Dokładnie, to, bardzo ważne spotkanie. Natomiast ja myślę, że Tottenham teraz jest w takim gazie, że mógłby naprawdę Bayern ukuć teraz w tym meczu na Football Arenie. Natomiast no, stawki tak naprawdę nie ma. Granie jest tylko dla kibiców o prestiż, o może przywrócenie dobrych nastrojów w Monachium chociażby. Bayern powinien wygrać spokojnie, no i tak naprawdę na tym kończy się historia moim zdaniem.
No i tutaj do tego meczu nie ma co więcej dodawać, jest jeszcze starcie Olympiakosu z Czerwoną Zvezdą. W pierwszym meczu triumfował zespół gwieździstych 3-1, no i pytanie, czy w drugim meczu na tak trudnym terenie, jakim jest Pireus, Zvezda może liczyć na chociażby remis, który da im wyjście z grupy na trzecim miejscu, rzecz jasna, do Ligi Europy.
Jeśli patrząc i na serbski, i na grecki futbol, spojrzymy na drużyny, które gdzieś tam się plasowały w Lidze Europy, no to jest ich tak naprawdę mało. Grecy mieli bardziej sukcesy w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy już żadnej. Jeśli chodzi o ten sezon, po tym meczu, jaki Olympiakos zagrał z Tottenhamem, jestem w stanie stwierdzić, że ten pierwszy ich mecz z zespołem Serbii to było niepowodzenie. No, przegrali 3-1 dosyć pokaźnie, ale mi się wydaje, że w tym ostatnim rozstrzygającym meczu o wyjściu do Ligi Europy Olympiakos nie pozostawi złudzeń.
Grupa C, Manchester City punktów 11, Szachtar punktów 6, Dynamo Zagrzeb punktów 5 i Atalanta punkty 4. Wydawało się, że Atalanta nie będzie miała większych szans na wyjście z tej grupy, a teraz liczą się jednak dosyć wyraźnie w walce o drugie miejsce. No i ciebie się, Bartku, muszę zapytać, czy Atalanta wyjdzie z grupy, czy być może to zespół z Zagrzebia prowadzony przez ukochanego naszego, rzecz jasna, trenera powalczy o to drugie miejsce, czy raczej obejdzie się bez zaskoczeń. Szachtar wygra, a Dynamo Zagrzeb z Manchesterem City przegra.
Ten wynik meczu Atalanty i Szachtara może być różny, ale jeżeli chodzi o mecz Dynamo Zagrzeb z Manchesterem City, to muszę tutaj powiedzieć szczerze, uważam, że Dynamo Zagrzeb to spotkanie wygra, ponieważ Manchester City ostatnio ma problemy, to wszyscy wiedzą. Też City nie sądzę, że będzie podchodziło jakoś bardzo poważnie do tego meczu, dlatego tutaj też Pep Guardiola sięgnie po głębokie rezerwy, dlatego uważam, że pierwsze miejsce Manchester City, drugie Dynamo Zagrzeb, a trzecie to zobaczymy, jaki będzie wynik. Może remis, może Atalanta wygra. Nie sądzę, że Szachtar to wygra.
No i grupa D, Juventus punktów 13, Atletico Madrid punktów 7, Bayer Leverkusen 6 oczek i Lokomotiv Moskwa punkty 3. Lokomotiv gra z Atletico, Bayer gra z Juventusem. Póki co wyjście z grupy pewne może być tylko Juventus. No i który z tych zespołów, no bo Lokomotiv, rzecz jasna, szans na drugie miejsce nie ma, ale czy Bayer, czy Atletico wyjdzie z grupy?
Według mnie Atletico, ponieważ Atletico po prostu pokona Lokomotiv i zakończy się jakakolwiek dyskusja. Natomiast Leverkusen jest w gazie, Juventus w gazie nie jest. Poza tym wystawi raczej no, niepełną jednastkę, ponieważ tak jak już powiedziałeś, mają nie tylko pewny awans, ale pewne pierwsze miejsce, więc w sumie nie mają o co grać. Ale motto Juventusu brzmi też fino alla fine, czyli zawsze do końca, więc nie wypada im tak całkowicie po prostu odpuścić tego spotkania.
No i nie wypada mówić czegokolwiek innego człowiekowi, który na szyi no, ma szalik Juventusu.
Tak.
Bartku, jak uważasz, Atletico czy Bayer Leverkusen?
Chyba jednak Atletico swoim doświadczeniem, z swoją filozofią Cholo Simeone pokaże tutaj, kto tutaj powinien mieć to drugie miejsce. Bayer Leverkusen to jest fajna drużyna, ale na Ligę Europy.
Ja jestem tutaj odmiennego zdania. Leverkusen jest w gazie. Nie wykluczam, że mogą pokonać Juventus Turyn, ale w wypadku, gdy Lokomotiv wygrywa z Atletico, przy remisie Leverkusen wychodzi z grupy. A że Atletico może się potknąć, jestem zdecydowanie o tym przekonany. No bo tak, w lidze hiszpańskim im kompletnie nie idzie. Jedyne spotkanie od pięciu, które wygrali, to wygrali z Espanyolem, który jest w tym sezonie odpowiednikiem Wisły Kraków. Nie potrafili zdobyć punktu z Villarrealem, który przegrywał od 5 meczów, więc no nie wiem, no według mnie Atletico w tym momencie jest do ogrania, a jeszcze taki mały przyczek, Grzegorz Krychowiak 3 razy w tym sezonie gra przeciwko Oblakowi. Myślę, że za czwartym razem w końcu wtłoczy mu brameczkę.
Wrócimy do tematu Ligi Mistrzów za tydzień, podsumowując wszystko, co się działo. Za chwilę przejdziemy do bardzo ciekawych rzeczy, bo było kilka plebiscytów i kilka losowań, o których musimy trochę podyskutować. No i myślę, że przed tym idealny będzie utwór Niemożliwe. Niemożliwe.
ludzi biegnie przez mój pokój.
Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie.
A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Zabierają rzeczy i wynoszą łóżko.
Okna ani ściany nie są teraz moje.
Wciąż nie widzę końca, ale mówią mi, że już niedługo. I że przyszli tylko po to, by za chwilę odejść. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz.
Gdzie jestem, nie wiem, wyciągam ręce przed siebie.
Gdzie jestem, nie wiem, wyciągam ręce do ciebie.
Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz.
Wracamy do krótkiej piłki, no i na sam początek plebiscyt, no, którym jest chyba najmniej powodów do dyskusji. Wybór jedenastki stulecia reprezentacji Polski. Panowie, głosowaliście?
Znaczy, miałem swoje głosowanie, było podobne do tych wyników.
Bartku?
Również tutaj tam dosłownie na dwóch pozycjach się różniło.
I Kacprze?
Nie głosowałem, ale się zgadzam.
No, jedenastka stulecia reprezentacji Polski w bramce Młynarczyk, w obronie od strony lewej Szymanowski, Gorgoń, Żmuda i Piszczek. Przed nimi trójka pomocników Boniek, Dejna i Kasperczak, a w ataku potrójne L, Lubański, Lewandowski i Lato. No tutaj specjalnie rzeczywiście nie ma o czym dyskutować, za to więcej dyskusji budzi słynny plebiscyt o złotą piłkę, w którym triumfował, rzecz jasna, Leo Messi kolejny raz. To już się robi nudne, ale rzeczywiście, tak jak stwierdziliśmy wspólnie redakcyjnie, no nie ma zawodnika, który mógłby się do niego chociaż zbliżyć, i przeprowadziliśmy wśród naszej redakcji sportowej Radia Mors drobne głosowanie na to, kto powinien naszą papierową piłkę zdobyć. No i głosy rozłożyły się tak, że triumfował u nas Leo Messi, drugi był Van Dijk, trzeci był Mane, czwarty Lewandowski, piąty Bernardo Silva. Tak prezentowała się nasza pierwsza piątka. Zaś dla porównania, pierwsza piątka w wyborze dziennikarzy i ekspertów to był Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mane, Salah. Lewandowski w tym plebiscycie był dopiero ósmy. No i panowie, pytanie do was, bo to budzi największe kontrowersje. Czy Lewandowski za nisko, a czy być może za wysoko? Karolu, od ciebie zaczniemy.
Z jednej strony za nisko, z drugiej za wysoko. Jeśli spojrzymy na klasyczne dziewiątki, oczywiście no bezkonkurencyjny w tym momencie jest Lewandowski. Jeśli spojrzymy na te głosy globalne, no to Lewandowski wygrał tylko w Polsce i w Niemczech. Żaden inny kraj nie postawił go nawet w trójce. Z drugiej strony, jak wiemy, kontrowersje, tak zwany dziennikarz ze Sri Lanki, no bo jakby, no inaczej tego nie mogę określić, też podkreślił, jak wielką wagę ma ten plebiscyt, jak poważne nazwiska można wymienić w pierwszej trójce. Tak więc, no, w takim obiegu rzeczy Lewandowski jest zdecydowanie wysoko.
Bartku, za nisko, za wysoko?
Chyba najlepiej ocenić to w ten sposób, że spojrzymy na ranking i zastanowimy się, patrząc na tych piłkarzy, którzy są wyżej niż Robert Lewandowski, który z nich jest rzeczywiście w tym roku lepszy niż on. I tak na przykład, patrząc na Kyliana Mbappe, uważam, że mogliby się tutaj miejscami spokojnie zamienić. No, do Alissona porównywać go nie będę, no bo tutaj ciężko rozstrzygnąć, ale na przykład Cristiano Ronaldo uważam, że też miał gorszy rok niż Robert Lewandowski.
No i właśnie w tym momencie Kacper zerwał się z krzesła, jakby chciał wybiec ze studia. Co się stało, Kacprze?
No bo nie, znaczy, panowie, posłuchajcie, ja generalnie jestem bardzo rozemocjonowany, jeśli chodzi o ten nasz plebiscyt złotej piłki wewnętrzny, bardziej zdecydowanie niż ten, który dotyczy tych oficjalnych wyników.
A co cię tak rozsierdziło?
No bo 21 miejsce Riada Mahreza?
21 miejsce Riada Mahreza jest pozostałe bez komentarza, natomiast ktoś dał Riadowi Mahrezowi 4 punkty, co oznacza, że umieścił go na 27 miejscu. Przypominam, że mówimy o zwycięzcy Pucharu Narodów Afryki, MVP tego turnieju i mistrzu Anglii, zwycięzcy Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej. No i a z kolei właśnie Kylian Mbappé, o którym Bartek słusznie wspomniałeś w takim nieco pejoratywnym kontekście, to otrzymał od kogoś 26 punktów, czyli był na miejscu 5. Cristiano Ronaldo w naszym plebiscycie zajął miejsce 8. Ja naprawdę rozumiem, że opinie są różne i fajnie, że tak jest. Świadczy to o tym, że nie należy się obrażać na te faktyczne, oficjalne wyniki, ponieważ ile ludzi, tyle opinii i gustów. Natomiast jestem w szoku, jeśli chodzi o co po niektóre wybory. Co do Lewandowskiego, nie wiem, czy za wysoko, czy za nisko. Mógłby być pewnie 2-3 pozycje wyżej, ale na dłuższą metę nie zmieniłoby to za wiele. Na pewno Cristiano Ronaldo nie powinien być 8. To jest bardzo dziwne.
Ale uważasz, że w ciągu całego roku był aż tak dobry, żeby być aż tak wysoko?
Właśnie w tym rzecz, że w ciągu całego roku tak. Jeżeli mówimy o obecnym sezonie, to Ronaldo nie byłby u mnie na przykład nawet w 10, mimo że jest wybitnym piłkarzem. Lewandowski byłby w top 3, bez w ogóle pola do dyskusji. No ale mówimy o całym roku i mówimy o roku, w którym Cristiano Ronaldo jednak był tym kluczowym piłkarzem Juventusu, który odnosił sukcesy, który w pojedynkę wyeliminował Atletico Madryt, co o niewielu piłkarzach możemy w ogóle powiedzieć i gdyby nie on, to Juventus w Lidze Mistrzów nie powalczyłby w ogóle tak naprawdę. Wygrał Ligę Narodów. Nie możemy tak zapominać o wszystkim, tak? To jest w dalszym ciągu wybitny piłkarz. W takim dyskursie codziennym na temat jakości tych wszystkich piłkarzy, to myślę, że wszyscy zgodzimy się, że przez ostatnią dekadę tylko on mógłby jakkolwiek rywalizować z Leo Messim w takim indywidualnym pojedynku. No więc troszkę moim zdaniem poniosło co po niektórych ekspertów, by plasować go tak nisko.
No i właśnie poniosło ciebie, Karolu, bo widzę w twoim zestawieniu.
Tak myślałem.
Tak, Ronaldo dostał od ciebie tylko 17 punktów na 30 możliwych. Co się stało? Dlaczego aż tak nisko uważasz, że jest Ronaldo? Powyżej niego dałeś chociażby Edena Hazarda, czy chociażby Griezmana, takich zawodników.
No jakby nie patrzeć, Griezmann miał dobrą połówkę tego roku, jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo.
Karim Benzema jest u ciebie wyżej w rankingu.
A Karim Benzema to akurat ciekawy przypadek. Już nie chodzi o to, że sam go...
Zgadza się, Karol.
Ale nie. No bo spójrzcie. Czy ktoś w lidze hiszpańskiej jest tak bardzo niedoceniany, a z drugiej strony strzela tak bardzo ważne bramki? I spójrzmy na Real w tym sezonie. Ktoś powie, że tragedia. Oni przegrali tylko 2 mecze z PSG i z Majorką. W każdym meczu, który wygrali, bramkę strzelał Benzema. No według mnie nie należy być... O Jezu, już widzę, jak się na mnie rzucać.
No właśnie, co do Benzemy, to właśnie kolega Bartek przydzielił jeszcze więcej punktów, bo aż 20 otrzymał od niego Karim Benzema. Co tobą kierowało z kolei?
Ponieważ Benzema wszedł super w buty Ronaldo, ciągnie ten Real, strzela bramki i to na nim się opiera w dużej mierze gra Realu. I uważam, że w końcu zasłużył na to, żeby zostać doceniony.
Ja się zgadzam generalnie, że Benzema zasłużył na to, by być docenionym. Ja też dałem mu dosyć sporo punktów. Myślę, że Janek może to potwierdzić, że tam wcale jakoś go super nisko nie uplasowałem.
13 punktów od ciebie dla
Benzema. Ale stawianie go nad Cristiano Ronaldo to jest moim zdaniem lekka abstrakcja, bo
Ale z drugiej strony nie możemy Benzemę porównać, no bo on nie gra w reprezentacji. Cristiano ma sukcesy w reprezentacji, ale Benzema w tej reprezentacji już nigdy, już na pewno nie zagra. Bo się
oni mają praktycznie w tym sezonie tyle samo bramek.
Ale obaj grają w klubie i
Ronaldo,
możemy porównać.
Ronaldo jeszcze nabija na różnych Luksemburgach i innych Litwach.
Dobra, w porządku. No w Lidze Narodów nie nabija na Luksemburgu, prawda?
No nie nabija, ale mimo wszystko uważam, że Benzema jest ważniejszym piłkarzem dla Realu niż Ronaldo dla Juventusu w tym
momencie. Zgodzę się zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi... Ja Benzema jeszcze jest w stanie przeboleć. Natomiast Antoine Griezmann nad Cristiano Ronaldo. Ja Griezmana uwielbiam. Każdy, kto mnie zna i kiedykolwiek rozmawiał o Griezmanie ze mną, wie, że ja go uwielbiam. Natomiast jakbyś mi, Karol, mógł wymienić takie trzy punkty, które zadecydowały o tym, że Griezmann jest nad Cristiano Ronaldo w twoim osobistym rankingu za rok 2019, byłbym bardzo wdzięczny.
Teraz mnie zagrałeś, szczerze mówiąc. No bo jakby za punkty odniesienia brałem indywidualne występy w drużynie, w sensie patrząc na to, ile dla Atletico jeszcze znaczył, no oczywiście w Barcelonie nie ma za dużo okazji do występów Antoine Griezmann, przez to tutaj na tej płaszczyźnie może być nisko wyceniany. Atletico w tamtym sezonie zrobił wszystko. Gdyby nie on, Atletico nie byłoby w Lidze Mistrzów. Tamta spadkowa forma Atletico to jednak wypadkowa sukcesu Griezmana.
Na pewno pełne wyniki pojawią się na naszej stronie facebookowej Krótka Piłka. Swoją drogą zapraszamy do klikania polubień. Osoba, z którą chyba najbardziej zgodziliśmy się, był Marquinhos, bo otrzymał od nas najniższe noty. 2 razy 2 punkty, cała reszta przydzieliła Marquinhosowi tylko po jednym punkcie. Spore rozbieżności też chociażby w przypadku Trenta Alexandra-Arnolda. Najwyższa nota przyznana temu zawodnikowi to były 24 punkty ode mnie, a najniższa nota to było 9 punktów od kolegi Bartka, więc tutaj na froncie takim lokalnym też spore rozbieżności.
Ja tylko chciałem jeszcze dodać po prostu, żeby nie odbierać tutaj tej naszej dyskusji jako jakąś wrogość czy coś takiego, bo powiedzieliśmy na początku, że opinie są różne, należy się tego trzymać i należy to szanować. Natomiast jeżeli dzieje się to w świecie futbolu, to warto o tym porozmawiać, prawda? Więc tym bardziej jakieś takie sprzeczne opinie mogą mieć miejsce.
Zdecydowanie, ale co do jednego musimy się zgodzić, że Messi właściwie nie ma wśród siebie równych. Najniższa ocena to 28 punktów od Karola, najwyższa ocena to 30 od całej reszty, poza naszym kolegą solenizantem, któremu składamy życzenia wszystkiego najlepszego. Wojtek Jagodziński przydzielił Messiemu punktów 29, i tylko Van Dijk gdzieś tam w niektórych tych klasyfikacjach mógł się równać z Messi.
Jedno pytanie, tylko przepraszam, ale kto w takim razie był u ciebie drugi?
Chyba Mane.
Drugi był u Karola Mane. Te wyniki spokojnie pojawią się jeszcze, myślę, nie raz będziemy o tych wynikach dyskutować, ale ja chciałbym tak jeszcze na sam koniec dyskusji o złotej piłce rzucić takie hasło, którym się już z wami gdzieś tam prywatnie przed audycją dzieliłem, że my chyba daliśmy się znowu wpędzić w pułapkę traktowania złotej piłki na poważnie, bo był taki moment kilka lat temu, gdzie stwierdziliśmy, że ten plebiscyt w sumie nic nie znaczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
No zgodzę się właśnie, też tutaj troszkę biję się w pierś teraz, bo tak emocjonalnie tutaj zareagowałem na parę wyborów, ale faktycznie patrząc na to, jak niektórzy dziennikarze głosują tam z Sri Lanki, niektóre wyniki były lepsze niż twoje, Karol, i po prostu nie ma sensu też się przesadnie tym wszystkim emocjonować. Liczy się popularność też, prawda? Liczy się marketing, więc może po prostu też należy sami odpuścić.
A zwycięzca może być tylko jeden. Kończymy temat złotej piłki, i przejdziemy na momencik tylko do losowania do Euro 2020, bo dowiedzieliśmy się, w jakiej grupie zagra Polska, póki co wiemy, że zagramy z Hiszpanią, ze Szwecją i ze zwycięzcą ścieżki B w playoffach, czyli albo z Bośnią i Hercegowiną, albo z Irlandią Północną, one się zmierzą w pierwszym półfinale, ze Słowacją albo z Irlandią, to będzie drugi półfinał, panowie, na którą z tych drużyn stawiacie, że wygra tę swoją ścieżkę?
Znaczy, na którą stawiamy? Jakby patrzeć sportowo, mi się wydaje, że w tym momencie Irlandia, ale jeśli mam mówić na jakiego rywala nie chciałbym trafić, na pewno Słowacja, bo na przestrzeni kilku lat Słowacja potrafiła być bardzo niewygodnym rywalem dla zespołu z najwyższej półki.
Bartku?
Ja myślę, że Jerzy Brzęczek ma tutaj tajny plan na każdego z potencjalnych rywali, więc nie ma znaczenia, kto przyjdzie i tak go pokonamy.
Kacprze?
No zgodzę się z kolegą Karolem tutaj, że ja również nie chciałbym Słowacji, a myślę, że Irlandia też ma jak najbardziej realne szanse.
Jeszcze nawiązując do tego, co Bartek powiedział, że Jurek Brzęczek ma plan, no to ten plan chyba musieli przetrzewić Szwedzi, no bo oni mają identyczny zestaw meczy sparingowych przed Euro jak my.
No i teraz pytanie, czy my z tej grupy mamy szansę awansować grając z Hiszpanią, no, z którą wydaje się, że nie mamy większych szans, ze Szwecją, która jest niezbyt wygodnym rywalem, no i ta ścieżka playoffów prowadzących do naszej grupy, no to też nie są drużyny, które nie mogą pochwalić się jakimikolwiek wielkimi nazwiskami. Wyjdziemy z grupy, Karolu?
Tak, z trzeciego miejsca.
Bartku?
Z drugiego może.
No i Kacprze?
Z drugiego.
Kończymy temat reprezentacji, kończymy temat wszelkich plebiscytów. Przechodzimy do takiego szarego, codziennego życia. Przegląd lig zagranicznych. No i na samym początku Premier League. Czy możemy powiedzieć już głośno, że to na 80% jest ten sezon, Kacper?
Na 90% możemy tak powiedzieć. Ja myślę nawet, że jeżeli jest jakikolwiek w tym momencie kandydat dla Liverpoolu, to jest tylko i wyłącznie Leicester City w tej chwili. Nie dlatego, że dobrze im idzie, ale sprawiają wrażenie takiego zespołu, który tej formy nie straci. Więc dużo okaże się w Boxing Day, w trakcie meczu bezpośredniego tych dwóch drużyn. No ale jeżeli tam Liverpool też sobie poradzi, to już moim zdaniem nie ma tematu.
Bartku?
Na 80% tak, na 90% raczej nie. Nie stawiałbym tutaj werdyktu aż tak szybko, ponieważ jak wiemy, na wiosnę się dzieje różnie. Liverpool ma chyba z 40 turniejów do zagrania w tym sezonie, więc muszą jakoś te siły rozłożyć, a Leicester jest naprawdę w fajnym gazie, fajnie się ich ogląda i dobrze by było, jakby powtórzyli historię sprzed kilku lat.
A do ciebie, Karol, trochę inne pytanie. Czy Leicester, czy być może jeszcze Manchester City gdzieś tam postara się zagrozić Liverpoolowi, czy City bardziej powinno się oglądać za siebie na Chelsea, która jest tylko 3 punkty za nimi?
Jeśli chodzi o Manchester City, w tym momencie, patrząc na ich grę, jestem w stanie uwierzyć, że oni jeszcze w tym momencie będą w stanie tracić sporo punktów. Jeśli chodzi, czy Chelsea się do nich zbliży, to raczej nie, no bo Chelsea musi patrzeć za swoje plecy. Czy Manchester pójdzie do góry? Raczej nie, więc obstawiałbym, że Leicester w tym momencie jest na czystej pozycji. To drugie miejsce chyba dociągnie do końca. No bo nie sądzę, żeby Liverpool zdążył natracić tyle punktów.
Jeszcze jedno wielkie wydarzenie, które zdarzyło się w lidze angielskiej, no to Manchester United wygrał derby Manchesteru. 2-1 wygrali City na ich stadionie. Manchester jest czerwony, no i Manchester jest w tym momencie na 5. miejscu, a w takiej tabelce z tymi największymi zespołami, no to Manchester United prowadzi. Ale czy to przypadkiem nie zgadza się z tym stwierdzeniem, że tytuł wygrywa się meczami z drużynami z dolnej części tabeli?
Tak, i dlatego Manchester United nie zdobędzie tytułu. Natomiast jak najbardziej należy ich szanować za to, co zrobili w ostatnich dwóch kolejkach. Ja troszkę biję się w pierś, bo w fantasy Premier League sprzedałem Marcusa Rashforda przed meczem z Tottenhamem i dzisiaj żałuję.
Bartku, czy United wskoczy jeszcze wyżej, czy 5. miejsce to na ten moment jest szczyt ich możliwości i ta drużyna powinna być szczęśliwa, że jest w tym miejscu?
Może nie jest to ich szczyt możliwości, ale też trzeba pamiętać, że inaczej się gra z drużyną taką jak Liverpool czy Manchester City, a inaczej się gra z drużyną typu Burnley. Tutaj z Manchesterem City oni wiedzieli, że muszą się troszeczkę zabarykadować, przeczekać te ataki i wykorzystać swoją szansę. Z Burnley się tak nie gra, tam trzeba wyjść i samemu spróbować coś zaatakować, a wiemy, że z tym mają problem, dlatego 5. miejsce to i tak jest dobrze.
Ja do ciebie, Karol, tym razem raz jeszcze inne pytanie. Czy możemy cokolwiek powiedzieć innego o Arsenalu niż tylko trochę się pośmiać, bo wygrali 3-1 z West Hamem, ale wciąż to nie wygląda najlepiej.
Jeśli chodzi o Arsenal, to dobrze będzie, jeśli oni w końcówce tego sezonu w ogóle utrzymają się w 10 najlepszej, no bo w tym momencie, no patrząc na Arsenal, oni mają naprawdę najmłodszy skład, jeśli patrząc na średnią wieku w Premier League, ale kompletnie nie potrafili wykorzystać tego potencjału tych młodych zawodników. Końcówka tamtego sezonu, nawet ten nieszczęsny finał Ligi Europy z Chelsea London pokazał, że tak naprawdę ten Arsenal się gubi, że ta w ogóle filozofia, pseudofilozofia Emeryta Emerygo nie działa, no i dobitnie to pokazało w tym sezonie. Emeryta już nie ma w Arsenalu. mówi się, że Carlo Ancelotti, który kocha ten Arsenal, ma tam wyjść, ale mi się wydaje, że jak Carlo tam wejdzie, to będzie jeszcze większa katastrofa.
Katastrofa jest też w lidze niemieckiej, przynajmniej z perspektywy fana Bayernu, bo bliżej jest Bayernowi do Unionu Berlin, który jest na 10. miejscu, niż do Borussii Mönchengladbach. No i w bezpośrednim starciu to ta nazywana potocznie lepszą Borussią okazała się lepszą. No i ciebie, Kacprze, muszę pierwszego spytać, co poszło nie tak? Czy skończyła się magia Hansiego Flicka, no, tak chwalonego przez nas?
Coś się popsuło, natomiast generalnie, jeśli chodzi... Ja osobiście widziałem ogromny postęp w porównaniu do tego, co Bayern Flicka grał teraz w tych ostatnich meczach, nawet tych przegranych, jeśli porównamy do kadencji Kovacza. Więc ja nie mam grobowego nastroju. Ja uważam, że to jest też ten moment przejścia. Bayern nadal krwawi po tych ranach, jakie odniósł za kadencji Kovacza, i to musi się zagoić, tam ta filozofia Flicka musi się ustabilizować. Jest zmiana w zaangażowaniu, w podejściu do meczu, to widać w każdym kolejnym spotkaniu. A pamiętajmy też o tym, że rywale Bayernu teraz byli mocni i po prostu Bayern też ma prawo, nawet w czytowej formie, przegrać czasem mecz.
Bartku, możemy zakładać chyba w ciemno, że Gladbach nie utrzyma takiej formy do końca sezonu, no ale która z tych drużyn, które są za nią? Czy być może to będzie sezon, gdzie zespół z Lipska zdobędzie mistrzostwo? Bo przecież ta gra wygląda naprawdę znakomicie. 5 ostatnich spotkań to są same zwycięstwa i najmniejsza ilość bramek strzelonych przez Lipsk to były 3 gole, a najwięcej pokonali 8-0 zespół Mainz. Więc czy tutaj możemy upatrywać kolejnego mistrza Niemiec?
Nie, no. Myślę, że RB Leipzig nie jest aż tak bardzo doświadczonym zespołem, żeby utrzymać tak wysoką formę przez cały sezon. Tutaj chyba będzie sytuacja podobna jak w tym meczu siostrzanego klubu Lipska, czyli Salzburga z Liverpoolem, czyli długo będzie super, ale jak przyjdzie decydująca faza sezonu, to tutaj wygrają ci doświadczeni, czyli myślę, że jak co roku Bayern, drugi może Lipsk albo Dortmund, a dalej to zobaczymy.
Karol, a według ciebie Bayern będzie mistrzem, czy jednak nie?
W tym sezonie myślę, że nie, i wiem, że tutaj mam sporą pozycję w tym studiu, no bo patrzę na ten Gladbach i nie dowierzam, w jakich oni meczach potrafią wykręcić pozytywny wynik.
O lidze francuskiej porozmawiam przy innej okazji, bo tam PSG ma jeden mecz zaległy, a i tak ma 5 punktów przewagi nad drugim zespołem. Jeśli chodzi o ligę hiszpańską, to Barcelona Real po 34 punkty będą chciały to rozstrzygnąć w spotkaniu bezpośrednim. My znikamy na chwilę, bo nad studiem unoszą się czarne chmury. Chmur coraz mniej nad Arką, bo udało im się wygrać 1-0 z Koroną Kielce. No i możemy tak w dużym cudzysłowie powiedzieć trochę derby della patałachy, no bo to jednak te drużyny, które gdzieś tam walczą o utrzymanie. No i czy to jest taki sygnał, że Arka będzie w stanie się utrzymać? Od ciebie, Karolu, zaczniemy.
Znaczy w każdym razie to jest sygnał, że w końcu PZPN ma koronę Kielce tam, gdzie chciało, jeśli chodzi o Arkę Gdynia. No mam nadzieję, że w końcu no ten estoński plan wypali, no bo te punkty zaczynają przychodzić i to zaczyna wyglądać coraz bardziej pozytywnie.
Bartku?
No ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że ostatnie mecze, jakie Arka wygrała, to były tylko z Górnikiem Zabrze, Koroną Kielce, LKS-em Łódź, Wisłą Kraków, czyli całym dołem tabeli.
No, ja zawsze nawiązuję do tego światełka nadziei, które z Karolem wywołaliśmy jakieś 2 miesiące temu przy okazji zatrudnienia Rogicza i chyba właśnie wpada nam przez okno.
A zakładając, że od przyszłego sezonu znowu tylko dwie drużyny prawdopodobnie będą spadać z naszej ligi, Ekstraklasa lubi zawirowania, więc prawdopodobnie to był tylko chytry plan, żeby Korona w końcu z Ekstraklasy spadła. Troszkę lepiej wygląda sytuacja w Lechii Gdańsk, bo oni zdołali wygrać trzecie spotkanie z rzędu 2-0 z Wisłą Płock u siebie. No i posłuchajmy, co po tym meczu mieli do powiedzenia trenerzy obu drużyn.
Jeżeli chodzi o mecz, znowu zaczęło się nie za dobrze, bo już na samym początku meczu wymuszona zmiana, więc tym bardziej chciałbym, żeby wszyscy kibice docenili to, że naprawdę moi piłkarze dzisiaj walczyli dzielnie i na pewno chcieli wygrać ten mecz.
No cóż, na pewno wielkie gratulacje dla moich zawodników, że mimo takiego natężenia meczowego trzeci mecz w ciągu 7 dni potrafili grać bardzo agresywnie, intensywnie, tak jak sobie założyliśmy, weszliśmy na Wisłę dzisiaj wysokim pressingiem, agresywnie chcieliśmy szybko strzelić bramkę i można powiedzieć, że ta kontrola i taka agresywność utrzymywała się przez cały mecz.
I miejmy nadzieję, że taka agresywność będzie utrzymywała się do końca sezonu. Kacper, Lechia wraca na swoje miejsce do tej czołowej piątki i 5 punktów tylko straty do liderującej Pogoni Szczecin.
No jeżeli zakładamy, że miejscem Lechii Gdańsk jest top 5, a możemy tak optymistycznie założyć, no to wraca i miejmy nadzieję, że się tam utrzyma. Wisła Płock, którą też tak chwaliliśmy przez moment, to nie było jej miejsce, krótko mówiąc, jak się okazuje, tak?
Bartku, no pan Pajszo, fenomenalny strzelec, znowu przechylił szale zwycięstwa na stronę Lechii Gdańsk. Czy to on jest w tym momencie liderem tego zespołu?
Będę nieobiektywny, ale powiem, że tak.
No i Karol, czy tutaj przed Lechią tylko dobre, optymistyczne rzeczy, zwłaszcza, że teraz no, nie najlepszy wyjazd, bo do Jagiellonii, w której prawdopodobnie będzie ten efekt nowej miotły.
No, Jagiellonia nigdy nie była prostym rywalem dla zespołów z Trójmiasta. Mi się wydaje, że akurat w tym momencie, jeśli Flavio jest w tej typowej formie, bo strzela 6 bramek w 4 meczach we wszystkich rozgrywkach, to strzeli i tam w zimnym Białymstoku, strzeli kolejną z Rekowem, no i będziemy mieli na przerwę Lechię w pierwszej trójce.
No i za 2 dni spotkanie pierwszej Pogoni Szczecin z ostatnią Wisłą Kraków. Czy no, optymistycznie wygląda gra Wisły, ale pesymistycznie wygląda sytuacja w tabeli i te wyniki po 90 minucie. Czy coś jest jeszcze w stanie Wisły utrzymać w Ekstraklasie, czy to raczej będzie upadek, bankructwo i koniec Wisły Kraków, jaką znamy?
Ja w Ekstraklasie nie siliłbym się na jakieś definitywne stwierdzenia. Tak naprawdę każdy może spaść, no, oczywiście z wyjątkami, ale to wszystko jeszcze może się rozstrzygnąć. Ekstraklasa lubi płatać figle. Z Wisłą Kraków może być jak najbardziej różnie.
Bartku?
Znając prawa Ekstraklasy, bo wiemy, że ta liga rządzi się swoimi prawami, no to najprawdopodobniej Wisła wygra ten mecz z Pogonią.
Karolu?
Ja liczę tutaj na odpał młodego talentu, czyli rekordzisty naszej ligi pod względem bramek, czyli Pawła Broszka, że on tutaj się odpali i zobaczymy jakąś miłą niespodziankę. Ale tak serio, 3-0 dla Pogoni Szczecin to najmniejszy wymiar kary.
Pierwsza piątka w Ekstraklasie. Pierwsza jest Pogoń Szczecin, 35 oczek. Druga jest drużyna z Warszawy, 35 oczek. Trzecia Krakowie, 33 punkty. Czwarty Śląsk, punktów 33. No i piąta Lechia Gdańsk, punktów 30. To są póki co drużyny, które uzyskały co najmniej 30 oczek. Jutro wielkie wydarzenie, losowanie 1/4 Pucharu Polski. No i Lechia Gdańsk odwróciła to spotkanie z Zagłębiem na swoją korzyść. Lechia będzie grała dalej, ale do Pucharu Polski wrócimy w przyszłym tygodniu. tygodniu, trochę nas goni czas. Zapraszamy na Eurowizyjny Kocioł, który też za chwilę na antenie Radia Morsy. Ja nazywam się Janek Sławiński, a ze mną dzisiaj w studiu byli znakomici eksperci
Karol Drzewicki,
Bartosz Pilecki,
Kacper Klein.
I do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.